Rozpoczynamy naszą audycję w poszukiwaniu Słowa Bożego. Zapraszam do uczestnictwa w tym naszym rozważaniu. Naszym gościem jest dzisiaj w studio ksiądz profesor, ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz, profesor biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista archeologii biblijnej, przewodnik po Ziemi Świętej i kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej. Bardzo serdecznie witamy, księże profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie chorych, cierpiących. Pozdrawiam cały mój uniwersytet na czele z księdzem rektorem, profesorów, studentów i wszystkich radiosłuchaczy przy radioodbiornikach.
Bardzo się cieszę, że mogę z księdzem profesorem dzisiaj prowadzić ten program. Też jestem z południa, z Bochni konkretnie, dlatego te tereny Polski Południowej są nam bliskie. Tam zwracamy naszą uwagę też i pozdrawiamy wszystkich naszych bliskich. Drodzy, pragniemy skupić się dzisiaj nad tekstami z liturgii uroczystości Chrystusa, Króla Wszechświata, którą będziemy przeżywać właśnie w tę niedzielę. Wezwijmy Ducha Świętego, by pomógł nam zgłębić Słowo Boże i by ożywił nasze serca.
Ojcze, daj mi ducha. Ojcze, daj mi ducha. Bym z wdzięcznością przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które przychodzą do mnie. Ojcze, daj mi ducha. Przyjął każde upokorzenie i przeciwności, które przychodzą do mnie.
Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my jesteśmy kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela, i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. W niedzielę Chrystusa Króla otrzymujemy bardzo głęboki dar Słowa Bożego. Najpierw odwołanie do Starego Testamentu. Trzeba wiedzieć, że jedynym królem nad Izraelem jest Bóg, a człowiek ma pełnić rolę jako namaszczony w imieniu Boga. Sam Dawid wielokrotnie to podkreślał, kiedy król Saul chciał go zabić. Dawid kilkakrotnie miał możliwość zrewanżowania się tym samym, ale odpowiadał: niech mnie Bóg broni, abym przypadkiem nie podnosił ręki na pomazańca pańskiego. Stawałby się wtedy przeciwnikiem samego Boga. I oto Saul był takim pierwszym królem, ale Saul był tym królem, bo ludzie zażądali: chcemy, byś nam ustanowił króla. Z takimi słowami zwrócili się do Samuela. Wobec tego Samuel ustanowił im Saula na króla. A kiedy potem Saul nie spełniał obietnic, które powinien uczynić, nie był doskonałym królem, wówczas Bóg posłał Samuela do Betlejem, aby namaścił syna Jessego, Dawida, na króla. Można powiedzieć, że Dawid był aż trzykrotnie namaszczany na króla. Po raz pierwszy właśnie wtedy w Betlejem, w domu rodzinnym, jako najmłodszy syn Jessego. Potem namaścili go na króla mieszkańcy Hebronu, a 7 lat później stało się to, o czym czytamy w przedstawionym czytaniu dzisiaj. Dawid królem nad całym Izraelem. Ale jak to wyglądało? Przecież twierdza Jebuzytów była w rękach właśnie tych ludzi, Jebuzytów. Wszystkie miasta warowne były w rękach mieszkańców Kanaanu. I dopiero Dawid je zdobył. Najpierw zdobył twierdzę Jebuzytów. Nazwał to nowo zdobyte miasto miastem pokoju. Jerusalem, Jerozolima, miasto pokoju. A potem zdobywał po kolei wszystkie miasta warowne. Siłą więc wokół siebie zgromadził miasta warowne. Zjednoczyły się pod jego berłem królewskim. I trzecim wyjątkowym królem był Salomon. Okazywało się, że te siłą zgromadzone miasta wciąż nie bardzo chciały być zjednoczone pod jednym berłem. Dlatego Salomon wychodził naprzeciw i kiedy było widać, że jakieś plemię się zaczyna buntować, wówczas Salomon wyprawiał poselstwo i mówił: po co mamy prowadzić wojnę? Masz córkę, zwracał się do władcy plemienia, daj mi ją za żonę. Nie masz córki, to swoją niewolnicę, daj mi jako moją nałożnicę. I tak Salomon doszedł do bardzo wybitnej liczby 700 żon i 300 nałożnic. Razem miał 1000 kobiet w swoim haremie. O tym mówi nam pierwsza Księga Królewska w rozdziale 11. Dawid królem nad całym Izraelem. To królowanie było znakiem wielkiego Bożego błogosławieństwa. Rzeczywiście za czasów Dawida, a potem Salomona, to królestwo doszło do szczytu. I tylko wtedy, tylko za tych dwóch królów, Izrael cieszył się wyjątkowymi przywilejami i rzeczywiście rozwijał się wspaniale, bo już następni królowie, syn Saula, Roboam, mógł panować nad pokoleniem Judy i połową pokolenia Beniamina. Pozostałe 9,5 pokolenia odłączyło się pod wodzą Jeroboama, utworzyło Królestwo Północne. Ten Dawid jest protoplastą i występuje jako jeden ze szczeblów drabinki w genealogii Jezusa Chrystusa. On zapowiada inne królestwo, Królestwo Boże. Choć jest pomazańcem pańskim, przyjdzie jednak inny król.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uwolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki. Drugie czytanie, które usłyszeliśmy, opowiada nam już bardzo szczegółowo o Królestwie Bożym, o Królestwie Jezusa Chrystusa. W jaki sposób stajemy się uczestnikami tego Królestwa? Stajemy się przez sakrament Chrztu Świętego. Zostajemy włączeni. I dlatego w tym wspaniałym hymnie chrystologicznym, hymnie ku czci Chrystusa, uwielbiamy Boga, dziękujemy Bogu, który uzdolnił nas do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. O co chodzi z tą światłością? Na początku stworzenia rzekł Bóg w pierwszym dniu: i niech się stanie światłość. I stała się światłość. Ale przecież nie było ani słońca, ani księżyca. Co to za światłość? Ta światłość to, inaczej mówiąc, przestrzeń Bożego działania. Czyli poprzez chrzest wchodzimy do Bożego Królestwa, do przestrzeni Bożego działania. Ale sakrament Chrztu Świętego dokonuje się mocą Jezusa Chrystusa, mocą Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. I właśnie o tym mówi werset 13. bo On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna. Co to znaczy? To słowo uwolnił oznacza wykupienie człowieka z niewoli. Takim terminem, jak tu jest użyty, opisuje się wykupywanie niewolnika, aby mógł być wolny. Niewolnik poprzez udział na przykład w wojnie, kiedy zdobył łupy, sam mógł siebie wykupić z niewoli. Ale o wiele częściej zdarzało się, że ktoś, jego pan albo inny człowiek, któremu tenże niewolnik wyjątkowo się przysłużył, wykupywał go z niewoli. A tutaj Jezus Chrystus każdego z nas wykupił z niewoli jakiej? Władzy ciemności, czyli z niewoli szatańskiej, abyśmy mogli żyć w wolności dzieci Bożych. I właśnie zostaliśmy dzięki temu przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa. Bo to odkupienie przede wszystkim polegało na odpuszczeniu grzechów. Kimże jest ten Jezus Chrystus? Jest obrazem Boga niewidzialnego. Jest ikoną Bożą. O wiele dokładniej, kim jest Jezus Chrystus, opowiada nam autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 1, wersecie 3. Tam użył słowa greckiego charakter. Tym terminem opisywano odwzorowanie pieczęci na laku. Boży Syn jest takim najdoskonalszym odwzorowaniem istoty Bożej, jakby pieczęć wycisnąć na laku. Jest Bogiem. Ale jest jeszcze drugi termin użyty tam, apaugazma, w liście do Hebrajczyków. Oznacza on w znaczeniu czynnym promieniowanie światła. Syn promieniuje chwałą Bożą, ale ten Syn jako człowiek może być odbiciem światła, czyli taki obraz odbity w lustrze. A właśnie ta myśl, te myśli tutaj są ukazaniem, kimże jest Chrystus. Obrazem, ikoną Boga niewidzialnego. Stał się widzialny, narodził się jako człowiek i uobecnia nam w sobie samego Boga. Druga część wersetu 15 jest dość trudna. Chrystus jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. Ten fragment bardzo często był używany przez Arian, aby odrzucić wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa. Uważano go jako pierwszego spośród stworzenia. Również świadkowie Jehowy czasem powołują się na to słowo, na ten fragment. Ale tutaj nie chodzi o to, że Chrystus jest pierwszym ze stworzenia. W tym wersecie jest mowa o tym, że Jezus Chrystus ma taką władzę, jaką ma pierworodny Syn wobec całego majątku i wszystkich ludzi, którzy przynależą do majątku Ojca. Jemu przekazuje się władzę nad wszystkim. A więc Bóg Ojciec swemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, przekazuje władzę nad całym stworzeniem. Bo w Nim wszystko zostało stworzone. To znaczy, że On brał udział w dziele stworzenia. Raz na początku kiedy cały świat został stworzony, a drugi raz tenże Boży Syn na nowo stworzył całe stworzenie poprzez dzieło odkupienia. Naprawił wszystko, bo grzech Adama zepsuł wszystko i teraz trzeba było wszystko naprawić. Właśnie, na nowo stworzyć. Co więcej, dla nas to bardzo ważne, bo kiedy człowiek popełni grzech ciężki, umiera duchowo. W sakramencie pokuty może zostać na nowo stworzony. Oto jakże niesamowita prawda tutaj jest ukazana. W nim wszystko zostało stworzone. Byty widzialne i niewidzialne, czyli Boży Syn uczestniczył w stworzeniu aniołów, archaniołów, określanych tutaj jako trony, panowania, zwierzchności, władze. Uczestniczył w stworzeniu całego świata niewidzialnych duchów, ale też uczestniczył w dziele stworzenia świata widzialnego. I w końcu poprzez dzieło odkupienia stał się głową ciała Kościoła. Kościół nazwany tu jest ciałem Chrystusa. Dodajemy, że jest mistycznym ciałem. A więc Chrystus jako głowa tym ciałem kieruje. Jest z nami ściśle zjednoczony. Właśnie w Eucharystii jednoczymy się z Jezusem Chrystusem. I wtedy On przenika nas i uświęca i przemienia. On jest naszą głową. Jakżeż ważna to wspólnota, w którą możemy się włączać, zwłaszcza w Eucharystii, i jednoczyć z naszą głową. Chrystus jest początkiem pierworodnym spośród umarłych. Pierwszy zmartwychwstał, a potem my zmartwychwstaniemy. I właśnie cała pełnia łaski zamieszkała w nim, bo poprzez dzieło odkupienia to się dokonało. I właśnie poprzez dzieło odkupienia na nowo pojednał nas ze sobą, ale też naprawił cały świat stworzony. Oto wielkie Boże dzieło, które się tutaj dokonało. Wszystko zostało zjednoczone, pojednane przez krew Jego krzyża. Cała tajemnica Bożego Królestwa w tym krótkim czytaniu z listu do Kolosan została tutaj zawarta.
Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż te same kary ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. i dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. To jest król żydowski. Słuchając tej Ewangelii, chyba mamy mieszane uczucia, bo nie tak wyobrażamy sobie króla. Zresztą przez kilka dni ostatnich byliśmy mocno przygotowywani na to czytanie. Oto Pan Jezus idzie do Jerozolimy, ma już bardzo blisko, uczniowie się cieszą, bo ma się objawić Królestwo Boże. Oni się cieszą, a nie mają w pamięci, że co najmniej trzykrotnie Pan Jezus zapowiadał im, że będzie cierpiał, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Do nich ta prawda w ogóle nie docierała. Król. Przecież po ludzku patrząc, jeżeli jakiś król zostaje pojmany i maltretowany i zabijany, to jest koniec jego panowania. A gdy jakiś złoczyńca z takim królem utożsamia się, to jeszcze go bardziej pogrąża. Takie jest patrzenie ludzkie. A tu jest zupełnie inaczej. Oto ten król sam dobrowolnie oddaje swoje życie. Nikt mi go nie zabiera, mówił do uczniów, ale ja sam go oddaję. To jest wielka tajemnica. Tyle razy mógł odejść, a on dobrowolnie przyjął na siebie mękę. Dlaczego przyjął mękę? Dlatego, by dokonać dzieła odkupienia. Dlatego, by naprawić to, co zostało zepsute w grzechu Adama i we wszystkich następnych grzechach. Dlatego, że ludzka wola została zniewolona złem. On całkowicie dobrowolnie zgodził się na mękę. Z wielkiej miłości. Tylko miłość mogła przyjąć takie cierpienie. Boża miłość, która objawia się miłosierdziem wobec ludzi. A lud stał i patrzył. Co było w sercu tego ludu? Czy tylko to, że byli świadkami? Czy chociaż trochę pomyśleli o tym, jaką winni przyjąć postawę? W 4 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy na końcu sceny kuszenia: szatan odstąpił od niego aż do czasu. Jakiego czasu? Czasu męki. Mocno przystąpił szatan do Jezusa w Ogrodzicu, aby go nakłonić do tego, by już nie wracał, by uciekł, by zrezygnował z męki. A tutaj szatan przystąpił po raz kolejny przez ludzi, którzy drwili, innych wybawiał. Niech teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. szydzili z niego też i żołnierze. To szatańskie działanie, to szatańskie szydzenie. Bo gdyby Pan Jezus wtedy zszedł z krzyża, czy uwierzyliby w Niego? Może co najwyżej by się przerazili, ale nie dopełniłoby się dzieło zbawienia. Dlatego Pan Jezus nie zważa na to wszystko. Nie chciał też przyjąć octu z mirrą, narkotyku uśmierzającego ból. Do końca chciał wszystko wypełnić. Całe cierpienie, można powiedzieć obrazowo, pragnął wypełnić całą czarę cierpienia. I oto jeden z łotrów spojrzał na Jezusa inaczej. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Wystarczy tylko zwrócić się do Jezusa i można znaleźć się w Jego królestwie. Nawet łotr mógł to uczynić. A ty, bracie i siostro, czy będziesz tylko obserwatorem? Czy na Eucharystii w najbliższą niedzielę, w niedzielę Chrystusa Króla, będziesz stał i patrzył? Jakie jest twoje serce? Czy jest ono czyste, obmyte Chrystusową krwią, czy zabrukane grzechami, bo brak ci odwagi, by pójść do sakramentu pokuty? Oto trzeba podjąć decyzję. Tak łatwo stanąć można przy Jezusie jak ów łotr. A wtedy stajemy się członkami Jego Królestwa.
Drodzy, w naszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora, księdza doktora habilitowanego Romana Bogacza, profesora biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownika Katedry Teologii Informatyki Biblijnej, specjalistę archeologii biblijnej, przewodnika po Ziemi Świętej. Zapraszamy Was teraz do współtworzenia tej audycji, do zadawania pytań naszemu gościowi. Przypomnę numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, a dla naszych słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów 48 56, to numery, to kod na Polskę i Toruń. Natomiast numery 655 23 33 lub 655 23 66. Zapraszamy serdecznie. Mamy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem tutaj tak by szeroko o tym temacie wspomnieć, zadać dużo pytań. I teraz zastanawiałem się, jak to królestwo zobaczyć, Królestwo Boże. Bo dzisiaj w czytaniu właśnie mieliśmy, że są tacy ludzie, którzy wtedy z Pana Jezusa szydzili i śmiali się, co to za król, co to za królestwo. A my wiemy, że Pan Jezus po swoim, w ostatnim dniu tutaj na ziemi do apostołów powiedział: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli to nie są jakieś opowiastki o jakimś tam królestwie, o jakimś tam królu, który został wyszydzony i wyśmiany, tylko to jest prawdziwy król, władca świata. I jak ktoś się z nim nie chce liczyć, no to wybiera sobie inne rzeczy za króla, władzę, pieniądze, i pokazują nam królowie tutaj na tej ziemi, jak potrafią rządzić, jakie są królestwa tutaj na ziemi, a Jezus właśnie mówi o tym, że chce królować w naszych duszach. I jest pytanie, ilu ludzi dzisiaj przyjmuje Jezusa za swojego króla, za swojego Pana i słucha tego Jego nauczania, o którym mówił, zna Jego nauczanie i kieruje się tym nauczaniem w swoim życiu. W Piśmie Świętym jest taką książkę, kupiłem, Króluj nam Chryste, prawie 200 razy wspomniane o królestwie, od pierwszej księgi zaczynając, na Apokalipsie kończąc, gdzie jest mowa o królowaniu przez 1000 lat. I teraz jest pytanie, czy my 3 lata temu, robiąc tą intronizację Chrystusa za króla, przez te 3 lata się czegoś nauczyliśmy o Królestwie Bożym, konkretnie o tym, jak Jezus króluje, jak On króluje na ziemi, co to znaczy, że On króluje. Mamy Matkę Bożą, Królową Polski, ale czy mamy Jezusa jako Króla Polski, Go uznaliśmy? Gdyby na przykład Dawid z pierwszego czytania, Król Dawid, mógł dzisiaj do nas mówić, to czy on by nie pytał właśnie, czy my już zrobiliśmy Jezusa za króla swojej rodziny, swojego życia, swojego kraju, bo jak wiemy, Ocela Kówna mówiła o tym, słyszała o tym, że te kraje, które nie uznają Jezusa, bo Pan Jezus jest taki spokojny, milutki, ale jak przyjdzie jako sędzia sprawiedliwy, to ukaże i zniszczy tych wszystkich, którzy no nie chcą uznać Jego panowania. Ale czemu On to ma zrobić i czemu tak straszne rzeczy są zapowiedziane? No wygląda na to, że chce przyjść do nas, chce królować, a żeby On tutaj mógł królować, to ci, którzy są źli, no muszą przestać robić takie brzydkie rzeczy. Więc jeśli ktoś nie chce Jezusa uznać za króla, no to z objawień wynika, że zostanie taki naród, takie królestwa zniszczone i unicestwione. No i teraz pytanie, czy ludzie wolą pieniądz, czy chcą jednak Pana Jezusa uznać za króla, a Jezus, jak był u Piłata męczony, był pytany, czy jest królem. On powiedział: tak, jestem królem, na to się narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I teraz jest pytanie, czy my kierujemy się w swoim życiu prawdą, czy mamy swoje własne pomysły, widzimisię, czy kierujemy się logiką, wyciągamy wnioski z tego, co się źle dzieje i dlatego uznajemy, że to jest zło, bo tak się nie powinno postępować, bo to jest zło, czy kierujemy się prawdą i widzimy, że zło jest obiektywne i nie należy zła czynić, bo krzywdzimy drugiego człowieka, czy też właśnie lubimy być sadystami i czerpiemy korzyści z tego, że my mamy bogactwa, a drudzy nam służą jako niewolnicy. Czy na naszym królem jest Pan Bóg, Pan Jezus, czy naszym królem jest władza i pieniądze? To może tyle pytań, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Michale, za pytania, właściwie za wykład dość długi, bo trzeba powiedzieć, że w dużej mierze pan odpowiedział. Moim zadaniem jest jednak co najwyżej troszkę uporządkować. Chodzi o to, że my mamy uczynić Jezusa naszym Bogiem, Panem, Królem, Królem naszego serca, Królem całego naszego postępowania. Czyli Bóg ma stać u nas na pierwszym miejscu. Tu nie chodzi o to, żebyśmy w intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski budowali mu trony, pomniki, figury Chrystusa króla. Można to zrobić, ale o wiele ważniejsze jest, aby w całym naszym postępowaniu On królował, czyli byśmy naprawdę żyli Ewangelią na co dzień. I to samo dotyczy Maryi jako królowej Polski. Zawierzamy jej całych siebie, nasze sprawy, a to przede wszystkim dotyczy kwestii duchowych. W naszym postępowaniu bardzo często zapominamy o tym, że my zmierzamy do wieczności. I chociaż to Królestwo Boże jest zapoczątkowane tu na ziemi, to ono w pełni realizuje się w życiu wiecznym. I do pełni wejścia do tego Królestwa trzeba przejść przez bramę śmierci. Ono nie będzie tu na ziemi. Tu na ziemi to nasze krótkie życie jest drogą przygotowania, a realizacja jest tam w niebie. Owszem, od tego, czy dobrze żyjemy tu na ziemi, zależy, czy zajmiemy miejsce przygotowane dla nas w niebie przez Jezusa Chrystusa, czy sami staniemy poza marginesem Bożego Królestwa. Nasze decyzje, wybrane tu na ziemi, mogą do tego doprowadzić. A zatem bardzo ważne jest, abyśmy żyli Bogiem. Bardzo ważne jest, abyśmy realizowali Bożą miłość w naszym życiu tak na co dzień. Byśmy jednoczyli się w Eucharystii, abyśmy widzieli też drugiego człowieka i odkrywali w nim obraz Boży. Tak jak Jezus jest ikoną Bożą, tak my mamy być ikoną Jezusa. I w drugim człowieku zobaczyć tą ikonę Jezusa. Co to znaczy? Ikona, czyli takie odwzorowanie dokładne, jak Jezus realizował miłość w życiu codziennym, dobroć, ale kiedy trzeba było, to sobie bicz splutł i powypędzał ze świątyni przekupniów, by dokonać jej oczyszczenia. A zatem czasem jest potrzebny taki trochę gniew Boży, kiedy widzimy grzech i zgodę ludzi na grzech, na zło. Czasem trzeba się trochę zagniewać. Wobec tego trzeba jasno ustawić. Życie na ziemi jest przygotowaniem nas, naszego serca, naszej rodziny, naszych bliskich na wejście do Królestwa Bożego, które w pełni zrealizuje się w niebie. Tu na ziemi jest droga. Tam jest cel.
Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna tu już się kłania. Chciałam bardzo podziękować. Pozdrawiam Cię za profesora prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Dziękuję za tą taką myśl przewodnią przedstawioną w Starym Nowym Testamencie w Duchu Świętym. Po grzechu pierworodnym nie zostawił nas osamotnionych. Teraz zapowiedział przez prorok, zapowiadał, że przyjdzie Mesjasz, Król i że dostanie nas wybawi od tych czeluści piekielnych, siedem piekielnych. To się stało 2000 lat temu. I ta Ewangelia przedstawia Chrystusa, Mesjasza na krzyżu, jak na tronie, który będzie sądził, rozsądza sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak mi się zdaje, że i są, no, te grupy mamy się, prawda, opowiedzieć, czy jestem w tej, czy w tej grupie tych szydzących bez bojaźni Bożej, bez pokory, którzy wszystko wiedzą, którzy osądzają Boga. To jest niebezpieczeństwo, bo my to samo codziennie robimy, a ten bogobojny Łotr dostrzegł właśnie stale, zastanawiałam się, dlaczego, jak on, zły człowiek, dostrzegł niewinność w człowieku, bo Chrystus tam na krzyżu był przecież też człowiekiem. No i właśnie w katedrze na rozważaniu z księdzem profesorem Grubem oświeciło mi, że jednak i złoczyńcy, i wszyscy znali po 3 latach, prawda, nauczania Chrystusa, kim jest. Tutaj napis, to jest król żydowski. No i wcześniej słyszał rozmowę z Maryją, z świętym Janem, oto syn twój, to matka twoja, więc wzbudził szlachetność. Jednak to tęsknotę za Bogiem, bo prawda, mówimy teraz dużo o młodzieży, zagubiona tam w więzieniach czy coś, ale jak się do nich pójdzie i mówi o Bogu, no to oni po prostu idą, przyjmują świadomie jako 20-30-latek drogę zbawienia Chrystusowego. I tutaj uważam, że właśnie ten krzyż to jest tak, no Chrystus cierpiał, Maryja, wszyscy prorocy cierpieli, no i to jedyną drogą, to co ksiądz poskupił powiedzieć, ta droga, prawda, krzyżowa, ale z sakramentami i wzmacniająca i prowadząca do tego szczęścia wiecznego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za właśnie to dopowiedzenie, ponieważ my zapominamy o jednej ważnej rzeczy. Pani tu zwróciła na to uwagę. Mamy iść do ludzi i głosić Królestwo Boże. Iść i dawać świadectwo. Warto zwrócić uwagę na sam znak krzyża. Belka pionowa to połączenie ziemi z niebem i nieba z ziemią. A belka pozioma to jest objęcie całego świata, jakby Pan Jezus pragnął wszystkich nas do siebie przytulić, objąć i przytulić. A może warto by zwrócić uwagę jeszcze na tego dobrego łotra, tego, który wyznał wiarę w Jezusa, wisząc na krzyżu tak jak on. A może on szedł z tyłu za Jezusem? Szedł z tyłu, a wtedy widział, jak Pan Jezus przeżywa mękę. Może widząc Jego upadki, widząc Jego ciągłe powstawanie z tych upadków, Jego miłość, nie skarżył się, nie bluźnił, szedł całkowicie dobrowolnie. Wiedział dlaczego i wiedział po co. To jest cena odkupienia. To cena zdobycia wszystkich ludzi dobrej woli. Tych, którzy będą chcieli wyznać wiarę i nią żyć. Ale potrzeba świadków, aby inni mogli przyjąć wiarę. Tak bardzo trzeba dzisiaj umieć wyjść do młodzieży. Powiedzieć im, Jezus cię kocha. Takiego, jakim jesteś. Mimo, że jesteś taki czy inny, On cię kocha. Ale ty odkryj tę miłość i zmień coś w swoim życiu. Można przeczytać świadectwa wielu więźniów, którzy pod wpływem Ewangelii zmienili swoje życie. Tylko trzeba, żeby ktoś poszedł i tą Ewangelię im zaniósł. Do więzienia, do różnych subkultur. Niestety dziś młodzież krzyczy, bo miłość nie jest miłowana, bo pogubili się szukając czegoś innego, a może dlatego, że właśnie w domu zabrakło dla nich miłości, bo ważniejsze było, żeby były pieniądze na to, na tamto, na siamto, a więc zabieganie rodziców, ogromna praca, ogromny trud, a nie było czasu dla dzieci, by z nimi pobyć, by mogły doświadczyć miłości, takiej zwykłej i prostej. Jeden chłopiec zapytał, tato, ile kosztuje godzina twojej pracy? Więc tata mówi, powiedzmy 30 euro. Wiesz, to ja rozbiję moją świnkę, gdzie mam zebrane wszystkie oszczędności, może tam będzie 30 euro. Chciałbym ciebie na godzinę kupić dla siebie. No właśnie, nie potrzebuję pieniędzy, chcę miłości. Może wielu ludzi dlatego są takimi, jakimi są, że nie doświadczyli naszej miłości, zwykłej, prostej, zainteresowania, wysłuchania. To jest życie Ewangelią.
I kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku. Amen.
Paweł, diecezja płocka, szczęść Boże księdzu szczęść profesorowi Boże. I szczęść Boże ojcu. Księdzu profesorowi poza tym Bóg zapłać za dobre słowo. Od początku, to co było w pierwszym czytaniu, ustanowienie Dawida królem wszystkich pokoleń Izraela, według mnie ono tylko symbolizowało taką rzecz, potrzebę podległości człowieka komuś najważniejszemu, kto jest królem nad królami, ponieważ tylko ziemski wymiar króla ma znamiona ograniczoności wynikające z ludzkiej natury, z ograniczenia człowieka. Natomiast stopień zakorzenienia króla ziemskiego w cechach Boga, o których mówili ludziom prorocy, decydowała o skuteczności władzy królewskiej i powiedzmy o jej autorytecie. Jednak ułomność tej ludzkiej natury, o której wspomniałem, powodowała wiele odstępstw od wzorca królowania i sygnalizowała potrzebę zesłania na ziemię kogoś, kto będzie przykładem prawdziwego króla. I były to proroctwa mówiące o tym, że nadejdzie Mesjasz, który będzie prawdziwym władcą człowieka i to przede wszystkim władcą tej sfery człowieka, która jest jego duszą nieśmiertelną, przeznaczoną do życia wiecznego. Wartość ma to, co jest oczywiście nieprzemijające. I królem, który się właśnie o to zatroszczył, o cały kształt życia wiecznego, bo ziemski odcinek życia jest również częścią życia wiecznego, stał się Jezus Chrystus. A najważniejszym znamieniem jego władzy, tak to czuję w codzienności, jest jego miłość. Jest on tym, który człowieka stworzył i cały czas stwarza, ponieważ on człowiekowi nieustannie towarzyszy. A ta scena na Golgocie przybliża mi, kto może stać się mieszkańcem Królestwa Bożego. Bo nie jest przypadkiem, że obok Pana Jezusa zawyśli dwaj łotrowie. Według mnie symbolizują oni dwie części cierpiącej ludzkości, z których jedna swoje cierpienie akceptuje, a druga odrzuca. I ta, która akceptuje, to ta, która swoje cierpienie łączy z cierpieniem Chrystusa. I ci trafiają do Królestwa Bożego, takiego przedziwnego króla, który jest przedziwnym królem, bo z jednej strony jest królem całego wszechświata, a jednocześnie powiedział sobie, przyszedłem po to, żeby służyć. To tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Pawle, za zwrócenie uwagi na ciekawą rzecz. W Piśmie Świętym mamy rozwój objawienia i ciągłość, czyli pewne prawdy na początku są wyrażone jeszcze niedoskonale. One dopiero podprowadzają do całej prawdy. Prawda o życiu wiecznym, prawda o zmartwychwstaniu dopiero w pełni ukształtowała się w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie mamy zaledwie małe zalążki w księdze Hioba, który mówi, Hiob mówi, ja wiem, że wybawca mój żyje i że oczyma ciała będę widział Boga. W księgach machabejskich jest mowa o życiu wiecznym. Ale dopiero Jezus objawił pełnię tego i prawdy o tej wielkiej Bożej miłości. I oczywiście właśnie w królowaniu króla wyraża się to pragnienie bycia zaspokojonym w pełni. Pragnienie bezpieczeństwa, pragnienie szczęścia. Tych pragnień naszych ludzkich jest tak wiele. I właściwie nieraz marzymy o czymś, pragniemy coś zdobyć, kiedy to zdobywamy, właściwie marzenie znika. Ale te wszystkie marzenia składają się w jedno. Marzenie, by być szczęśliwym na wieki, kochanym bez ograniczeń, by nasze nadzieje się spełniły. I właśnie dopiero Bóg daje taką realizację tych naszych marzeń. Tam, w tym Bożym Królestwie, w życiu wiecznym.
Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Dobry wieczór. Mam na imię Jan. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, że ta scena z ukrzyżowania, którą opisuje ewangelista Łukasz, jak i ta scena, którą opisuje ewangelista Jan, one są genialne, wielkie, znamy ich z witraży, ale ich wartość polega tylko albo aż na przesłaniu. Jeżeli chodzi o historyczność, faktycznie one się materialnie nigdy nie odbyły. Bo prawdę pisze ewangelista Marek, że Pan Jezus na krzyżu konał w samotności, opuszczony przez wszystkich i był żony nawet przez tych dwóch łotrów, które wisieli obok Pana Jezusa. I pamiętamy, kiedy Pan Jezus był kuszony na pustyni, ten opis tego kuszenia kończy takie zdanie, że zły duch opuszczył go do czasu. No i właśnie ten czas ostatniego kuszenia, co to był na krzyżu, bo gdyby Pan Jezus właśnie był konający w opuszczeniu, nawet pomyślał, czym myśli w jego głowie zagnieździłoby się, że dla kogo to wszystko, to Bóg Ojciec zesłałby na ziemię anioła zagłady. No i jeszcze ostatnie zdanie. Ewangelista Marek pisze, że Panu Jezusowi z daleka przyglądały się Maria Magdalena, Maria, matka Józefa Mniejszego, bodajże, i Salome. I pięknie by było, gdyby Salome, to się okazała córka Herodiady, która właśnie zażądała od Heroda głowy Jana Chrzciciela. Ale taka moja fantazja. Dziękuję, dobranoc.
Bardzo dziękuję panu Janowi za taką wnikliwą analizę. Oczywiście każdy z ewangelistów ma swoje przesłanie. Marek był być może nawet trochę świadkiem, jako mały chłopiec. W jego domu odbywała się ostatnia wieczerza i śledził, co stanie się z Jezusem po ostatniej wieczerzy, aż go próbowali chwycić żołnierze. On zostawił prześcieradło, którym był owinięty, i nago uciekł od nich. Ale Marek pisze swoją Ewangelię do Rzymian, do chrześcijan w większości nawróconych z pogaństwa, więc ma swój przekaz. Jeśli chodzi o Jana, on celowo pokazuje Jezusa jako króla. Cała scena ukrzyżowania wygląda jakby Jezus prawie że nie cierpiał. Jeszcze rozmawia z Maryją, z Janem apostołem. Więc ewangelista Jan ma inny trochę cel. Łukasz jest ewangelistą miłosierdzia. Dlatego zwrócił uwagę na te aspekty Bożego miłosierdzia, że nawet łotr, jeżeli poprosił Jezusa, do Niego się zwrócił, to został odkupiony. Dziś ze mną będziesz w raju. Co do Salome, no niestety to nie jest ta sama Salome, córka Herodiady, bo imiona się powtarzają i raczej nie widać tu żadnych związków, aby była to ta sama osoba, która tańczyła przy śmierci Jana Chrzciciela. Raczej wydaje się to niemożliwe, żeby zdążyła się w przeciągu roku czy dwóch lat nawrócić i stanąć w otoczeniu Jezusa. To jest tylko zbieżność imion i raczej tutaj nie można tych dwóch postaci łączyć.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kto mówi? Prosimy się przedstawić.
Teresa.
Witamy Pani Teresu.
Ja tak słuchając właśnie tej Ewangelii, tego... I tak mi nachodzi właśnie, nasuwają się takie refleksje, że Pan Jezus jak nauczał, to ostrzegał uczniów przed nadużywaniem władzy, bo on znał doskonale człowieka. A władza, którą się osiągnie, na przykład nawet władza, którą się osiągnie, obalając jakiś reżim, też z czasem przestaje być rewolucyjna. Dlatego właśnie nasz Kościół obchodzi uroczystość Króla, aby podkreślić, że tylko Syn Boży, Jezus Chrystus, ma władzę absolutną, ma moc i panowanie. a jego królestwo nie jest z tego świata. Chociaż może się już na tym świecie rozpocząć, rozwinąć, żeby w wieczności w sposób całkowity się stać. I Pan Jezus jako Chrystus Król ukazał konstytucję swego królestwa. Jest nią wizja miłości Boga i ludzi. Bo tak jak powiedział właśnie na krzyżu Łotrowi, dziś ze mną będziesz w raju. I tak się nasuwa też taka refleksja, że my na nowo ukazujemy świat, a sobie przypominamy, czy Jezus Chrystus jest Panem twego życia, czyli mojego i każdego człowieka. Bo Pan Jezus odrzucił ostatnią pokusę na krzyżu, która mu obiecywała koniec cierpienia, gdyby zstąpił z krzyża. Wtedy wywołałby zachwyt, ale to szybko by minęło. I gdyby zstąpił wtedy z krzyża, nie nawróciłby Łotra. Ale on stał się królem łagodnym, jednak najpotężniejszym, bo nawrócił Łotra. A najpotężniejsze to było to, że on przemieniał siłą swojej łaski. I jeszcze dodałabym, że właśnie na krzyżu Chrystusa zawieszono napis w trzech językach. To jest król żydowski. To, co wtedy miało być kpiną, stało się najważniejszą prawdą w dziejach ludzkości. Chrystus jest królem nie tylko żydowskim, ale każdego z nas. I tak bym chciała, żeby wszyscy, ja czy no każdy człowiek, żeby usłyszał właśnie te słowa, które Pan Jezus wtedy powiedział Łotrowi. Dziś ze mną będziesz w raju. Także taka moja refleksja. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Teresie za swoją refleksję i do powiedzenia. Prosilibyśmy, żeby jeszcze zadawać bardziej pytania, niż nie tylko dzielić się refleksją. Oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tą refleksją, że Pan Jezus do końca wytrwał i pokazał nam przykład, że panować to znaczy służyć. W Królestwie Bożym nasza służba jest prawdziwym panowaniem. Czyli kiedy potrafimy spełnić nasze powołanie, czy to będzie powołanie kapłańskie, czy zakonne, czy to jest powołanie ojca, czy matki, polega na służbie. Gdziekolwiek pracujemy, mamy służyć. Owszem, otrzymujemy za tą służbę zapłatę, ale nie za wszystko da się zapłacić. Im bardziej służymy, tym bardziej nasza praca jest piękniejsza, a za taką postawę pełną miłości żadne pieniądze nie są wynagrodzeniem. Dopiero wynagrodzenie będzie tam w niebie, bo można wykonywać pracę ze złością, można wykonywać pracę od niechcenia, a można z miłością, uśmiechem w pracy służyć innym.
Halo, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Barbara. Boże. Pozdrawiam księdza prowadzącego i księdza profesora. Ja tak króciutko, bo w sumie niedawno przyszłam, usłyszałam takie słowo, mi utkwiło jedno, jak ksiądz powiedział, że trzeba do krzyża się przytulić z miłością. Z całą taką siłą. I tak chciałam się takim krótkim świadectwem podzielić, jak uczy nas tej miłości do krzyża dzieci małe. Ja chodząc na cmentarz ze swoją wnuczką, na cmentarz tam na grób męża, ona zawsze wchodzi i całuje krucyfiks. No i ja też całuję. Pewnego razu ona do mnie mówi tak: babciu, ale to nie tak pocałować, to trzeba przycisnąć z całej siły, ukochać. I takim była dla mnie świadectwem, że dzieci małe właśnie to, co czują, to one po prostu wykazują to. I właśnie ta miłość nasza do Jezusa powinna być taka z całej siły. Ile mamy sił, tak powinniśmy się do krzyża przytulić. Natomiast te nasze apostołowanie wśród bliskich czy w rodzinie, to polegać powinno na tym, że my w swoim, te nasze serce to powinno być tronem dla Jezusa, żeby Jezus królował w nas, a my żebyśmy świadczyli swoim życiem, bo szczęście jest w dawaniu, a nie w braniu. I jeszcze tylko przytoczę takie piękne słowa, które też zawsze sobie stawiam, że serce dla Boga, uśmiech dla ludzi, a krzyż dla siebie. A krzyż Pan Bóg zawsze da taki, że człowiek udźwiga, bo jeśli jest krzyż, to i siły są do tego, żeby dźwigać. A najważniejsze jest to, żeby porzucić grzech i po prostu tego Jezusa zawsze w sercu mieć swoim. To takie moje właśnie nasunęły mi się myśli, jak ksiądz powiedział, żeby tak się przytulić do tego krzyża.
Bardzo dziękuję Pani Barbaro za świadectwo. Choć to, co Pani mówi, wcale nie jest takie łatwe, bo przytulić się do krzyża to znaczy przytulić się do cierpienia. A to już jest bardzo trudne, jeżeli mamy okazję być blisko ludzi chorych, ciężko chorych, cierpiących, terminatywnie chorych. Oni są najbardziej przytuleni do krzyża Chrystusa. Oni nawet swoim cierpieniem, można powiedzieć, dopełniają Chrystusowe dzieło.
I mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Józef, województwo opolskie. I właśnie ja widzę, trochę tutaj pomieszam po Ewangeliach, że Jezus mówi: przyszedłem na sąd. Przyszedłem przynieść ogień. I jakże pragnę, aby on już zapłonął. Ten sąd, jak ja to widzę, ten sąd, to po prostu albo przyjmie się, tak jak Jezus mówi, Słowo Boże i się je wypełnia, albo człowiek odwróci się od przysłowiowego jednego, przy powieści, tak jak się mówi, o ziarnie, i tego ziarna nie przyjmie, a wręcz jeszcze będzie podcinał te rośliny, które praktycznie na tym ziarnie żyją. Czyli ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże i właśnie nim żyją. Z drugiej strony, patrząc znowu, że Jezus mówi tak: kto we mnie wierzy, nie podlega sądowi, lecz bezpośrednio przechodzi ze śmierci do życia. Lecz kto nie wierzy, ja go nie sądzę. Sądzić go będzie Słowo w dniu ostatecznym. I później mamy słowo Apokalipsy, które jest bardzo ważna i tutaj polecam ją czytać, dlatego tam, że ona niby kończy, ale wręcz wraca też, kto wierzyć, jak ma wyglądać wiara, jak gdyby. I piękny tekst. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. Także pozdrawiam. Życzę sukcesu.
Dziękujemy
właśnie
Panie Józefie. Również pozdrawiamy
Dziękujemy,
serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy Panie Józefie. No, ogień przyszedłem rzucić na ziemię, to te słowa oznaczają miłość, którą Chrystus przyniósł i pragnie, żeby ta miłość rozpaliła nasze ludzkie serca miłością ku Bogu i ku ludziom. Co do sądu z Ewangelii świętego Jana, oczywiście jak sąd będzie wyglądał, trzeba byłoby tutaj rozdzielić ten sąd szczegółowy zaraz po śmierci, kiedy człowiek staje oko w oko z Bogiem i sam widzi w świetle tego Bożego światła całe swoje życie w jednym momencie i sąd ostateczny, który będzie na końcu czasów, kiedy ziemia już przeminie. Wtedy, jak ten sąd będzie wyglądał, Pan Jezus o tym mówił w przypowieściach. Jedynie wiemy, że niestety piekło istnieje i może się okazać, że wcale nie zostanie zbiorem pustym, że ludzie odrzucą Boże miłosierdzie i Bożą miłość i odrzucą to, co Jezus dokonał na krzyżu. Zresztą każdy grzech jest już odrzucaniem tego miłosierdzia Bożego, a dopiero nawrócenie jest przyjęciem. Dlatego też bardzo ważne jest, byśmy jednak starali się rozpalić miłość w swoim sercu, a potem pomagać innym w tym rozpalaniu Bożej miłości.
Księże profesorze, czas nieubłaganie nam biegnie do przodu, już powolutku kończy się, albo szybko kończy się już nasza audycja. Tak podsumowując, jakie praktyczne wnioski moglibyśmy wyciągnąć, albo jak dobrze przeżyć Niedzielę Chrystusa Króla?
Jak najlepiej przeżyć Niedzielę Chrystusa Króla? Przede wszystkim przeżyć ją z czystym sercem. Bardzo zachęcałbym do postawienia sobie tego pytania, czy w moim sercu naprawdę króluje Jezus Chrystus? Czy nie ma w nim grzechu ciężkiego? Bo jeżeli jest w nim grzech i mogę, to powinienem jak najszybciej oczyścić się w sakramencie pokuty. Ale wiem, że są osoby, które bardzo by pragnęły, ale nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty, bo żyją w przeszkodzie, na przykład w związku cywilnym, i nie mogą przystąpić do spowiedzi, ale mogą się modlić i prosić Jezusa o przebaczenie. Dlatego potrzeba, abyśmy naprawdę przede wszystkim starali się o czystość serca. To jest najważniejsze nasze zadanie. Ale oprócz tego postawienie pytania, czy Jezus króluje we mnie, czy ja żyję Bogiem, czy się modlę, czy czytam Pismo Święte, czy Eucharystia jest najważniejszym momentem mojego dnia, zwłaszcza niedzieli. Bo to też znaczy, że przynoszę do Jezusa Króla cały miniony tydzień na Eucharystię w niedzielę. Jak jeszcze przeżyć tę Niedzielę Chrystusa Króla? Zapytać siebie, a w mojej rodzinie, czy Chrystus jest Królem? Może trzeba się odważyć i dać świadectwo wobec najbliższych, wobec męża, żony, wobec dzieci. Słuchajcie, dziś Chrystus Król. Niechże On zakróluje w naszych sercach. Uczyjmy wszystko, aby ta niedziela była dniem królowania Chrystusa w nas i wokół nas.
Bardzo serdecznie dziękuję, księże profesorze. Przypomnę, że pomagał nam zgłębić słowo tej niedzieli, w której w sposób uroczysty pragniemy zaprosić Chrystusa jako naszego Króla i Pana do naszych domów. Ksiądz profesor, ksiądz doktor habilitowany Roman Bogacz, profesor biblistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej, specjalista archeologii biblijnej, jak również przewodnik po Ziemi Świętej. Bardzo serdecznie dziękujemy, księdze profesorze.
Dziękuję, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.